Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Robert Zawadzki. Nocturne.
Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy – nadzieję, sen, śmiech. Immanuel Kant. Kiedy stanąłem przed drzwiami budynku, byłem ledwie przytomny. Kolejna bezsenna noc, a do tego błędne koło bólu brzucha. Boli, bo nie jem, a z bólu nie mogę jeść. Dochodziła 17:00, godzina przesłuchania. A ja od rana funkcjonowałem jedynie na kawie i papierosach. Gdy wszedłem do środka, otoczyła mnie cisza. Nie wiem, czy to za sprawą długiego, pustego korytarza i nagich białych ścian, ale odniosłem wrażenie, że jestem tu zupełnie sam. Szczerze mówiąc, nie tego się spodziewałem. Pod tym adresem miał znajdować się Dom Kultury, a w nim studio nagrań i scena teatralna. Otoczenie wybitnie nie pasowało do mojego wyobrażenia o tego typu miejscach. Ale pomimo to szedłem przed siebie, wybierając drogę intuicyjnie i licząc na to, że w końcu trafię na kogoś lepiej poinformowanego. Zatrzymałem się pod dużymi, ciężkimi drzwiami, które, jak uznałem, mogą prowadzić na salę teatralną. Nacisnąłem na klamkę. Były otwarte, jednak nie mogłem ich ruszyć. Naparłem na drzwi z całych sił. Próba ich otwarcia przyprawiła mi o gwałtowny zawrót głowy. Oparłem się o ścianę. Czy to przemęczenie coraz wyraźniej daje o sobie znać? W końcu podjąłem kolejną próbę. Naparłem na drzwi całym ciałem. Tym razem otworzyły się z metalicznym zgrzytem. Gdy wszedłem do środka, ciszę przerwało zwielokrotnione echo moich kroków. Nie mam pojęcia o akustyce, ale nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak ktoś może wystawiać cokolwiek w takim miejscu, nie mówiąc już o nagrywaniu. Sala była pusta. Ograbiono ją nawet z krzeseł. Na scenie nie było żadnego sprzętu, dekoracji, scenografii, niczego. Białe światło sączące się z wysokiego sufitu oświetlało wszystko zimnym blaskiem. Podnosząc wzrok, dostrzegłem, że działają tylko nieliczne świetlówki. Prychnąłem pod nosem. Tłukłem się tu przez pół miasta, bo potrzebowałem pieniędzy. Od tygodnia byłem bez roboty. Oszczędności na czarną godzinę kończyły się, a za kilka dni upływał termin płatności czynszu. Stojąc w pustej sali Domu Kultury, nie było mi do śmiechu. Ruszyłem do wyjścia. Napięcie, które do tej pory utrzymywało się we mnie, teraz odpuściło. Zachwiałem się i musiałem odczekać chwilę, przytulony do ściany, a potem wziąć kilka głębszych wdechów przed dalszą drogą. Kiedy wychodziłem z sali, usłyszałem za sobą hałas i w ostatnim przebłysku nadziei pomyślałem, że być może ktoś zjawił się, żeby ze mną porozmawiać. Odwróciłem się, ale pomieszczenie wciąż było puste. Najwyraźniej wywołałem przeciąg, otwierając drzwi. Pierwszym, co poczułem po powrocie do mieszkania, był smród przypalonego jedzenia. Nie rozbierając się, wszedłem do kuchni, wyłączyłem gaz pod patelnią ze zwęglonymi resztkami i otworzyłem okno, przez które wdarł się chłodny podmuch. Z pokoju obok dochodziła kakofonia jęków i przyspieszonych oddechów. Nie musiałem zgadywać, co sprawiło, że mój współlokator zapomniał o jedzeniu. Pieprzył się z tą swoją panienką tak często, że z trudem udawało mu się zmieścić w planie dnia cokolwiek innego. Na szczęście nadmiar obowiązków go nie przytłaczał. Mieszkanie opłacali rodzice i po części ja sam, więc o pieniądze martwić się nie musiał. Wsunąłem się do swojego pokoju. Ciasna klitka nadal wzbudzała we mnie klaustrofobię, chociaż mieszkałem w niej już prawie pół roku. Przez ostatnie kilka lat nigdzie nie zasiedziałem się tak długo. W porównaniu z innymi norami, w których zdarzało mi się urzędować, to mieszkanie było naprawdę nie najgorsze. Zwłaszcza za taką cenę. Klaustrofobia i piski do drugiej w nocy były w nią wliczone. Oczywiście to nie nadpobudliwy seksualnie współlokator i jego krzycząca falsetem towarzyszka byli przyczyną mojej bezsenności. Ta chwyciła mnie jakieś 2 tygodnie temu i od tamtej pory bezskutecznie głowiłem się nad tym, co za nią stało. Jedyną zmianą, która zaszła w ostatnim miesiącu, było moje zwolnienie z pracy, ale powiedzmy sobie szczerze, nie zaprzątało to moich myśli do tego stopnia, żeby wywołać taki efekt. Coś jednak musiało się stać. To coś sprawiało, że mimo skrajnego zmęczenia zasypiałem maksymalnie na godzinę i budziłem się równie zmęczony jak przed zaśnięciem. Robiłem tak kilka razy dziennie, ale nawet po zsumowaniu wszystkich rozproszonych drzemek mój dzienny czas snu nie przedstawiał się zbyt imponująco, a samopoczucie pogarszało się z doby na dobę. W skrajnych momentach czułem się niczym ofiara wyuzdanego eksperymentu. Mogłem jedynie czekać i z nieuzasadnioną nadzieją wypatrywać sylwetki nieistniejącego laboranta, który w końcu powie mi, że już wystarczy, mamy to, koniec. Położyłem się na materacu. Dochodzące zza ściany odgłosy zsynchronizowały się z pulsującym rytmem krwi w mojej głowie, która bolała coraz bardziej i bardziej. Przyłożyłem dłonie do czoła, czekając, aż pornograficzna symfonia dobiegnie końca. Para za ścianą osiągnie spełnienie, a moja czaszka w końcu eksploduje. Hej, Dominik, żyjesz? Stukanie do drzwi. Damski głos. Siadam na łóżku i spoglądam na zegarek. Minęła 22. Wspaniale. Kiedy po raz pierwszy od kilku dni udaje mi się zasnąć na dłużej niż 1,5 godziny, współlokatorzy muszą nagle czegoś ode mnie chcieć. Głowa i brzuch budzą się ze snu razem ze mną i czuję, jak przez ciało przetaczają się kolejne fale bólu. Ręką sięgam na półkę z proszkami przeciwbólowymi, ale natrafiam jedynie na puste opakowania. Zapalam lampkę i sprawdzam dokładnie. Nic. Idę do drzwi. Otwieram. Widzę Darię w bluzce odsłaniającej brzuch i leginsach. Przyjdziesz do nas? Pyta. Mamy wino, a dzisiaj jest piątek i możemy się trochę pointegrować. Przy ostatnich słowach uśmiecha się zalotnie, a ja w tym samym momencie krzywię się w spaźmie bólu. Zaskoczona cofa się o krok. Wiesz, naprawdę miło, że o mnie pamiętacie, ale nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze. Chyba muszę w końcu pójść do apteki po jakieś proszki, mówię. Dziewczyna nie nalega. Wraca do pokoju i zamyka drzwi. Kiedy ubieram buty, słyszę jej chichot, a potem kilka głośnych protestów zmieszanych ze śmiechem.
Przestań, co ty?
Łapię za kurtkę i wychodzę. Na zewnątrz jest już ciemno, wieje. Zaczynam dygotać, mimo że włożyłem najcieplejszą zimową kurtkę. Ale to nic. Zimne powietrze łagodzi nieco ból głowy. Brzuch nie daje się uspokoić tak łatwo. Osiedle jest wyludnione. Ulicami przejeżdżają raz na jakiś czas pojedyncze samochody. Mimo to zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych i czekam na zielone. W okresie przedświątecznym działalność Straży Miejskiej zawsze wydawała mi się wyjątkowo gorliwa, więc wolę nie ryzykować. Apteka całodobowa znajduje się niecały kwadrans od bloku, w którym mieszkam, tuż za parkiem. Kiedy idę wąską alejką pośród drzew, słyszę szuranie i szelest w krzakach. Pies albo bezdomny nie zatrzymuje się, żeby sprawdzić. Po wyjściu z parku mijam tęgą kobietę. To pierwsza osoba, którą widzę, odkąd wyszedłem z mieszkania. Skąd się kojarzy, ale nie jestem pewien skąd. Może mieszka gdzieś w sąsiedztwie. Kiedy przechodzi obok, uśmiecha się do mnie, ale nic nie mówi. Po chwili znika za zakrętem. Apteka przyciąga zielonym neonem. Przez okno widzę, że w jasno oświetlonym wnętrzu nie ma żadnych klientów, jak zwykle o tej porze. Wchodzę i kieruję się do jedynego czynnego okienka. Za ladą stoi młoda dziewczyna, mocno umalowana blondynka, w rodzaju tych, które w liceum nie chcą nawet na ciebie spojrzeć, a w połowie studiów pojawia się u nich zaokrąglony brzuszek i kończą jako samotne matki pracujące na nocną zmianę. Kiedy witam się z nią, widzę na jej twarzy grymas. Jest zmęczona, albo po prostu zdegustowana na mój. Podkrążone oczy, blada cera. Tak, wiem, kochanie, wyglądam jak ćpun, ale nie będę ci tego tłumaczyć. Po prostu daj mi proszki i nie rób problemów. Wyjaśniłem, po co przyszedłem i oddycham z ulgą, kiedy widzę, jak jej jaskrawe tipsy z trudem chwytają dwa duże opakowania paracetamolu. Może jestem przewrażliwiony, ale z moim szczęściem zbyt często trafiałem na podstarzałe obrończynie moralności. Starsze panie naoglądały się w telewizji, jak to teraz młodzież stacza się i ćpa wszystko, co popadnie, a potem bohatersko odmawiały mi sprzedaży kolejnego pudełka przeciwbólowych, powołując się na klauzulę sumienia. W końcu z perspektywy ich wieku, moje 20 parę lat, to prawie przedszkole. Po wyjściu z apteki od razu łykam dwie tabletki. Chwilę potrwa, zanim zaczną działać, ale już sam fakt, że je zażyłem, trochę mi pomaga. Najwyraźniej jestem ostatnio bardziej podatny na sugestie. Wracam do domu przez park. Tym razem żadnych hałasów. Ale coś mnie niepokoi. Z daleka dostrzegam ciemny kształt na chodniku. Podchodzę bliżej i widzę, że to kobieta, z którą mijałem się kilka minut wcześniej. Oczy ma otwarte, wzrok nieobecny. Przykładam rękę do szyi, przechodzi mnie dreszcz. Jej skóra jest zimna i wilgotna. Nie wyczuwam pulsu. Gwałtownie cofam dłoń. Kurwa, nie wiem co robić. Wyciągam z jej torebki telefon, wybieram 112. Na szybko tłumaczę lokalizację parku, mówię o nieprzytomnej kobiecie, a potem rozłączam się i odchodzę szybkim krokiem. Trzeźwość myślenia odzyskuję w mieszkaniu. Pierwsza pomoc, masaż serca, kurwa mać. Już za późno. Nie mam zamiaru tam wracać. Zresztą pewnie od początku było za późno. Pocieszam się w najgorszy możliwy sposób. W końcu dociera do mnie, że w mieszkaniu panuje kompletna cisza. Nikt nie rozmawia, nikt się nie śmieje, nikt nie pieprzy. Nikt się nie pieprzy. Coś nowego. Brzuch i głowa powoli się uspokajają, a szok mija i napięcie z nim związane zaczyna ustępować zmęczeniu. Kładę się z nadzieją, że tym razem uda mi się zasnąć na dłużej. Otwieram oczy. Nie wiem, co mnie obudziło, ale czuję niepokój, gdy ruszam ręką i nie natrafiam dłonią na ścianę. Mam wrażenie, że nie leżę wcale na tapczanie w swoim pokoju, ale w pomieszczeniu jest zbyt ciemno, żebym mógł się o tym przekonać. Z czasem udaje mi się wychwycić czyjś oddech, a po chwili dociera do mnie zapach. Nie perfum, szamponu czy płynu do kąpieli. Jej zapach. W ciemności dostrzegam najpierw oczy, które złapały jakiś zbłąkany refleks za zasłoniętego okna, a potem niewyraźny zarys sylwetki. Pochyla się nade mną. Szepcze coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, ale czuję bijące od niej ciepło i dociera do mnie, że jest naga. Podniecenie ożywia krew w moim ciele. Całuje mnie w szyję. Jej włosy opadają mi na twarz i usta. Wciągam jej zapach. Zrzuca ze mnie kołdrę, a jej dłonie wędrują w dół do bokserek. Daria próbuje coś powiedzieć. Sam nie wiem co, na pewno nie zaprotestować. Słyszę i przestaje się opierać. Opada na mnie całym ciałem. Wsuwam się w nią. Powoli zaczyna się poruszać. Jest cicha. Niemożliwie cicha. Moje dłonie wędrują po jej ciele, po udach, biodrach, po śladkach. Cisza. Dociskam ją do siebie. Zaciskam palce. Jej ciało podnosi się i opada bez najmniejszego dźwięku. Coraz szybciej i szybciej, coraz gwałtowniej, w ciszy. Kiedy czuję, że zbliża się koniec, zachłannie przyciskam ją do siebie. Przywieram ustami do jej szyi. Spełnienie miesza się z dreszczem obrzydzenia. Jej skóra jest zimna i wilgotna. Nie wyczuwam pulsu. Budzę się, cały rozdygotany. W pokoju jest zimno. Po omacku odnajduję szlafrok leżący na oparciu krzesła. Nakładam go i idę do łazienki. Wrzucam lepkie bokserki do pralki. Zapalam światło przy umywalce i przyglądam się twarzy w lustrze. Coś okropnego. Pochylam głowę, żeby przemyć ją wodą i przez cały ten czas mam idiotyczne wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Wychodząc nadal czuję na plecach czyjś wzrok. Cholerny banał! Przeszukuję kieszenie wiszącej na korytarzu kurtki w poszukiwaniu papierosów. W paczce zostały dwa. Nakładam kurtkę na szlafrok i wychodzę. Wiatr wieje mi prosto w twarz, więc odchodzę kawałek, żeby schować się za śmietnikami. Murek wiaty jest akurat na tyle wysoki, aby odgrodzić mnie od wiatru. Wyjmuję z kieszeni sfatygowaną paczkę fajek i zapalniczkę. Przypadkiem wypada mi z niej jeszcze coś. pomięta ulotka. Rozprostowuję ją, a potem wyrzucam do śmieci. Reklamowała przesłuchanie do przedstawienia Poszukiwacz snów. To, które jednak się nie odbyło. A może to ja pomyliłem datę? Przez przemęczenie wszystko mi się mieszało. Który był dzisiaj, a który na ulotce? Z trudem powstrzymywałem się od sięgnięcia do kosza, wyjęcia jej, żeby sprawdzić datę. A co by to teraz zmieniło? Paląc papierosa, patrzę na blok, w którym mieszkam. Betonowy, postkomunistyczny kloc. Wielka płyta. 7 nieszczęsnych pięter. Mieszkań nigdy nie próbowałem liczyć, bo i po co? Wszystkie są takie same. Anonimowe, bezbarwne. Że nawet tapeta z kwiecistym wzorcem nic nie zmienia. Co do mojego pokoju, ściany są w nim beznamiętnie szare. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby to zmienić. Szarość jest w porządku. Pasuje do mnie i mojego życia. Nie wstydzę się tego. Nie próbuję zaprzeczać. Ta betonowa termitiera to miejsce w sam raz dla mnie. Papieros się kończy. A ja słyszę syrenę. Karetka. Lub policja. Nie rozróżniam. Dźwięk narasta, potem ginie w oddali. Myślę o kobiecie w parku. Automatycznie wycieram dłoń o spodnie, jakby pozostał na niej jakiś ślad. Wspomnienie lepkiej, zimnej skóry. Zaczyna padać deszcz. Wracam do środka. Mieszkanie na powrót zamyka mnie w klaustrofobicznym uścisku. Idę do siebie. Zmięta pościel sprawia wrażenie, że w łóżku ktoś leży. Przywodzi na myśl ludzką sylwetkę, która rozpada się pod wpływem dotyku. Przez chwilę w mojej głowie majaczy niewyraźny obraz. Sen? Wspomnienie? Duży, jasno oświetlony pokój i dziewczyna leżąca w szerokim łóżku. Jest naga, śpi. Nie, bzdury! Chyba zaczynam przysypiać na stojąco. Kładę się na materacu i przykrywam. Jest cholernie zimno. Przez jakiś czas próbuję opatulić się tak szczelnie, żeby chłód przestał mi dokuczać. W końcu daję za wygraną. Podchodzę do grzejnika, sprawdzam pokrętło. Jest nastawione na maksimum. Musiał się zapowietrzyć, ale nie będę z tym walczył po nocy. Wyjmuję z szafy Polar, ubieram go i siadam przy biurku. Wyciągam kilka kartek z pierwszej szuflady. Chcę spisać swój ostatni sen. W momencie, kiedy długopis dotyka papieru, orientuję się, że już nic z niego nie pamiętam. Słyszę coś za oknem. Wstaję i delikatnie unoszę żaluzję. Przez cienką szczelinę widzę tonący w ciemności park. Wąską alejką idzie kobieta. Nie, młoda dziewczyna. Na pewno ją znam, ale nie mogę sobie przypomnieć skąd. Dostrzegam, że nie jest sama. Ktoś podąża za nią krok w krok. Jest bardzo blisko, gdy samotna latarnia na ułamek sekundy oświetla to, co trzyma w dłoni i widzę metaliczny błysk. Potem rozlega się zduszony jęk i dziewczyna upada na chodnik. Postać pochyla się, wyjmuje coś z jej torebki. Odchodzi, rzucając mi pełne pogardy spojrzenie. Widzę okropną, trupio bladą twarz i zapadnięte oczy. Moje oczy. Odskakuję od okna. Próbuję opanować przyspieszony oddech. Nic z tego. Szybkim krokiem idę do łazienki. Raz po raz przemywam twarz zimną wodą, ale boję się podnieść głowę i spojrzeć w lustro. Dlaczego? Z zamyślenia wyrywa mnie głos, którym z czasem rozpoznaję szarpanie za klamkę. Wycieram się ręcznikiem i ruszam do drzwi. Jednak w międzyczasie dźwięk cichnie. Zatrzymuję się w przejściu. Czerwone cyfry na kuchence wskazują kwadrans po 12:00. Nic nie słyszę. Stwierdzam, że to dobrze i zamierzam wrócić do siebie, kiedy nagle... Spoglądam przez wizjer. Szklane oko zniekształca obraz, a na zewnątrz jest ciemno. Ale mimo to wiem, kto stoi za drzwiami. Daria! Co ona robi? Sama o tej porze, bez kluczy, bez... Otwieram zamek. Przez uchylone drzwi wpada zimne powietrze, a z nim ona. Zamykam. Dzięki, jest strasznie zimno, a górny zamek chyba się zaciął i nie można go otworzyć od zewnątrz. Kiwam głową, ale Daria tego nie widzi. Stoi tyłem do mnie. Odwiesza kurtkę i schyla się, żeby zdjąć buty. Robi to w ciszy. Potem wstaje, mija mnie i znika w kuchni. Kiedy zapala światło i zaczyna wypakowywać zakupy, ja stoję nieruchomo w progu i nie wiem, czy powinienem się odezwać. Mieszkamy razem, ale nie wchodzimy sobie w drogę. Nie znam się z nią dobrze. Z jej chłopakiem zresztą też. A przez wcześniejszy sen czuję się niezręcznie. Cholera! Odwraca się w moją stronę. Zapomniałem kupić tabletek. Opiera się o blat w pozie wyrażającej zrezygnowanie i frustrację.
Potrzebujesz ich teraz?
Pytam niepewnie, a w odpowiedzi słyszę:
głupie pytanie. Przecież wiesz, cholera, nawet nie zdążyłam się ogrzać. No nic, nic, kochanie. Jak chcesz, to się kłać. Ja pewnie wrócę za 20 minut.
Kochanie? Zdezorientowany przyglądam się, jak Daria wykonuje tę samą sekwencję ruchów w odwrotnej kolejności. Gasi światło w kuchni, idzie do przedpokoju, w pośpiechu nakłada buty i kurtkę, a potem wychodzi. Kochanie? Z przyzwyczajenia chcę zamknąć drzwi, ale przypominam sobie, że jeśli to zrobię, nie będzie mogła wejść z powrotem. Kochanie. Idę do siebie. Jestem zmęczony. Głowa znowu zaczyna boleć. A ja nie chcę brać następnych proszków. Za mało czasu upłynęło od zaaplikowania ostatnich. Mój żołądek i tak jest na wykończeniu. Zmięta pościel nie przypomina zupełnie niczego. Kładę się bez rozbierania, bo nadal jest cholernie zimno. Może się przeziębiłem. Może powinienem zjeść coś ciepłego. Może. Ze snu wyrywa mnie odgłos, w którym z czasem... Przecieram oczy i ruszam do drzwi, jednak w międzyczasie dźwięk cichnie. Zatrzymuję się w przejściu. Czerwone cyfry na kuchence wskazują kwadrans po 12:00. Nic nie słyszę. Stwierdzam, że to dobrze i zamierzam wrócić do siebie, kiedy rozlega się... Spoglądam przez wizjer. Szklane oko zniekształca obraz, a na zewnątrz jest ciemno. Ale mimo to wiem, kto stoi za drzwiami. Otwieram zamek. Przez uchylone drzwi wpada zimne powietrze, a z nim ona zamykam. Uf, dzięki, jest strasznie zimno, a górny zamek chyba się zaciął i nie można go otworzyć od zewnątrz. Stoję bez słowa, ona się rozbiera, obserwuje kolejne czynności z niedowierzaniem, znam ich kolejność. Poczucie déjà vu i niepokój nie opuszczają mnie, kiedy idzie do kuchni i eksplodują, gdy słyszę to, czego się spodziewam. Cholera! Odwraca się w moją stronę. Zapomniałam kupić tabletek. Opiera się o blat, a ja nie jestem w stanie wydusić z siebie nic nowego.
Potrzebujesz ich teraz? Pyta mnie pewnie. W odpowiedzi słyszę znajome parsknięcie. Moje myśli kotłują się coraz szybciej, wiją bezwładnie poza moją kontrolą. Głupie pytanie, przecież wiesz. Cholera, nawet nie zdążyłam się ogrzać. No nic, kochanie, jak chcesz, to się kłać. Ja pewnie wrócę za 20 minut.
Dopiero trzask zamykanych drzwi motywuje mnie do działania. Ubieram się szybko i wybiegam za nią w noc. Wiatr chłoszcze mnie w twarz i wnika pod niedopiętą kurtkę. Potykam się na nierówności chodnika, mijam wiatę ze śmietnikiem i skręcam w jasno oświetlone przejście pod blokiem, a potem przeciskam się pomiędzy dwoma samochodami na parking. Biegnę, wichura spowalnia lub popycha mnie, zależnie od kierunku, ale jest nie ma. Nie słyszę szelestu liści ani łopotu reklamowych banerów. Przebiegam przez pasy na czerwonym. Moje kroki, przyspieszony oddech są bezgłośne. Tak samo ulica i miasto, wszystko... Po prawej miga billboard, który może reklamować cokolwiek. Po oczach biją barwne neony wiszące nad wejściem do zamkniętej na noc galerii. I nagle jestem w parku, a ona leży na chodniku. Oczy ma otwarte, a wzrok nieobecny. Przykładam rękę do szyi, czuję dreszcz. Skóra jest zimna i wilgotna, nie wyczuwam pulsu. Gwałtownie cofam dłoń. Jej oczy patrzą na mnie, a usta zaczynają się poruszać. Ale nic nie słyszę, nic nie słyszę! Nie wiem, co do mnie mówi, kurwa, nie wiem, co mówi! Budzę się ze łzami w oczach. Włączam światło i krzyczę. To przynosi ulgę. Ona nie mogła krzyczeć. Szukam gorączkowo papierosów. Albo tylko wmawiam sobie, że ich szukam. Otwieram kolejne szuflady. I w jednej z nich znajduję gazetę sprzed tygodnia. A twarz Darii patrzy na mnie z czarno-białej fotografii. Głaszczę ją przez mur z celulozy. Tragiczna śmierć studentki. Krzyczy nagłówek, który przecież dobrze znam. Podnoszę wzrok i widzę Dominika stojącego w drzwiach. Musiałem go wyrwać ze snu. Wydaje się naprawdę przejęty. Na pewno bardziej niż kiedy to się stało. Nie lubił jej. Prawie z nią nie rozmawiał. Skurwiel zazdrościł, kiedy słyszał nas za ścianą. Nie powinniśmy zamieniać się pokojami, mówi. A ja kiwam głową. Powinieneś dalej gnić w tej klitce, myślę. Ale chciałem odciąć się od tego wszystkiego. I próbowałem stać się obojętny na to wszystko. Stać się taki jak ty. Stać się tobą. Nie powinniśmy zamieniać się pokojami, bo w tamtym stoją jej zdjęcia, a łóżko pachnie jej włosami. Bo to w nim zostałem, kiedy Daria wyszła sama w noc i sama umarła na chodniku w parku, wpatrzona niewidzącymi oczami w nocne niebo. Mijam Dominika bez słowa. Idę do siebie. Do nas. A ona czeka w łóżku, naga i piękna. Kiedy kładę się obok i wtulam w jej ciepłe piersi, w końcu udaje mi się odnaleźć sen.
Antologia? Rubieże rzeczywistości.
Czyta Reda Hadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad